Partnerem audycji jest firma Helimed, zajmująca się diagnostyką obrazową TK i NR. Przychodzi starzec do doktora.
Danuta Starzec, witam pięknie i zapraszam do wysłuchania radiowego poradnika medycznego, w którym dziś rozmawiać będziemy o niealkoholowym stłuszczeniu wątroby, to w pierwszej części, a w drugiej o mającym się odbyć w najbliższą sobotę wydarzeniu medycznym Kraina Zdrowia Dzieci. Zatem zaczynamy.
Dzień dobry, moje nazwisko Bartosz Bartosik, jestem specjalistą gastroenterologiem, pracuję w szpitalu klinicznym w Opolu na oddziale gastroenterologii aktualnie.
A ja namówiłam pana doktora na rozmowę o schorzeniu, które nazywamy niealkoholowym stłuszczeniem wątroby. W wielu doniesieniach natknęłam się na takie sformułowanie, że jest to kolejna epidemia XXI wieku. Czy w tym określeniu jest przesada, czy faktycznie tak to wygląda?
Wystarczy na statystykę spojrzeć. 27% Polaków niemal choruje na stłuszczenie wątroby. Nie wszyscy są tego świadomi. To jest prawie 8 milionów ludzi w Polsce, więc skala problemu jest olbrzymia, a z każdym rokiem narasta. Także jest to na pewno problem, który wymaga zgłębienia, wymaga poszerzenia tutaj wiedzy społeczeństwa na temat tego problemu.
Bo do tej pory tak stereotypowo kojarzyliśmy tę jednostkę chorobową z problemami alkoholowymi.
Tak, no do tej pory taki tradycyjny podział był na alkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby i niealkoholową. Teraz nawet ta definicja się zmieniła i uznaje się, że chorobę niealkoholową stłuszczeniową wątroby nazywa się metabolicznie związaną, czyli połączoną z innymi czynnikami ryzyka, z nadciśnieniem, z hiperlipidemią, czyli wysokim cholesterolem, czyli jak gdyby szersze spojrzenie na tą niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby mamy w chwili obecnej.
Pan doktor już wspomniał o tych przyczynach, czyli wysoki cholesterol, nadciśnienie. Jakie są jeszcze inne czynniki ryzyka i przyczyny tej choroby?
Pierwszym, najważniejszym czynnikiem ryzyka jest otyłość. Natomiast już u pacjentów z nadwagą powinniśmy myśleć o tej chorobie stłuszczeniowej, czyli wskaźnik BMI, który często lekarze rodzinni, pacjenci sami potrafią sobie wyliczyć, powyżej 25 skłania już nas do diagnostyki w kierunku niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby. Ale otyłość jest najważniejszym czynnikiem ryzyka. Otyłość trzewna, otyłość brzuszna to są czynniki, które powinny skłonić do takiej diagnostyki.
Czym jest to niealkoholowe stłuszczenie wątroby?
Mówiąc najkrócej i najprościej, jest to przeładowanie komórek wątrobowych lipidami. A co za tym idzie, szeregiem komplikacji naczyniowych, metabolicznych z tym związanych.
Właśnie, czym to grozi?
No przede wszystkim istotnie zwiększa ryzyko cukrzycy, zwiększa ryzyko powikłań naczyniowych, kardiologicznych, czyli zawału serca, udaru, zwiększa ryzyko nadciśnienia tętniczego. I największym problemem pacjentów ze stłuszczeniem wątroby nie jest sama w sobie choroba wątroby, tylko wszystkie choroby z tym związane, czyli właśnie te diabetologiczno-kardiologiczne.
Wątroba chyba nie boli, bo nie jest unerwiona. Jak to się w takim razie objawia?
No, trzeba przyznać, że najczęściej stwierdzane są przypadkowo podwyższone parametry wątrobowe. W przypadkowym USG jest oceniona wątroba na stłuszczałą. Także najczęściej pacjent nie ma z tego powodu żadnych objawów. Więc patrzymy całościowo na pacjenta, biorąc pod uwagę jego inne czynniki ryzyka, nadciśnienie, cukrzycę, podwyższony poziom cholesterolu i to nas skłania do tego, żeby u pacjenta takiego poszukać stłuszczenia wątroby.
Czy faktycznie ta otyłość jest tym najważniejszym czynnikiem, który pozwala domniemywać, że może być problem z tą chorobą?
Zdecydowanie tak, natomiast zawsze trzeba też uwzględnić, badając pacjenta, zbierając wywiad z pacjentem, też inne choroby wirusowe, autoimmunologiczne, czy na przykład metaboliczne, które wymagają najczęściej wtedy diagnostyki w poradni gastroenterologicznej.
Jak to się leczy, skoro to jest takie powiązane i skomplikowane dosyć?
Generalnie nie ma swoistych leków na stłuszczenie wątroby. Priorytetem jest tutaj redukcja wagi ciała i we wszystkich wytycznych polskich i europejskich jest to podkreślane. Plus aktywność fizyczna, tlenowa, czyli spacery, aktywny taki wysiłek fizyczny, który powinien być zapewniony co najmniej 150 minut na tydzień.
Czy trudno się diagnozuje niealkoholowe stłuszczenie wątroby?
Zasadniczo diagnostyka jest prosta. Wystarczy dobrze wykonane USG brzucha, które pokazuje jasną wątrobę hiperechogeniczną, czyli stłuszczałą. Natomiast dodatkowo zawsze trzeba pamiętać o badaniach laboratoryjnych, czyli lipidogram, poziom cholesterolu, parametry wątrobowe, czyli takie podstawowe, przekrojowe badania laboratoryjne i USG służą do wstępnej diagnostyki stłuszczenia wątroby.
Mówi pan doktor, że zmiana stylu życia to jest w zasadzie lekarstwo na to schorzenie.
Zdecydowanie zmiana stylu życia, ale także proszę pamiętać o leczeniu chorób towarzyszących, czyli nadciśnienia, cukrzycy, hipercholesterolemii. Wszystkie te choroby powinny być kontrolowane, leczone i to jak gdyby zawsze podchodzimy całościowo do leczenia tej choroby. Natomiast jeśli chodzi o leki, podkreśla się rolę pewnych leków, np. kwasu ursodeoksycholowy czy witamina E, natomiast pewne ograniczenia związane ze stosowaniem tych leków nie pozwalają na stosowanie ich w całej populacji.
Kogo dotyczy ta choroba? Czy jest granica wiekowa?
W zasadzie można powiedzieć, że nie ma granicy wiekowej. Już coraz młodsi pacjenci, dzieci borykają się z otyłością, także wiek nie jest żadną granicą. Najważniejsze jest to, że ta świadomość w społeczeństwie rośnie, jeśli chodzi o tą chorobę. Zaczyna ona docierać do takiego przekazu, jeśli chodzi o choroby metaboliczne, że nie tylko nadciśnienie i cukrzyca, ale ta stłuszczeniowa choroba wątroby jest też istotnym problemem dla pacjentów.
Jeżeli pacjent spełni warunek, że zmienia styl życia, czy ta choroba jest odwracalna?
Zdecydowanie wątroba ma dużą zdolność do regeneracji, dużą zdolność do wycofania się tych zmian, także obserwujemy redukcję tego stłuszczenia i poprawę w zakresie parametrów wątrobowych, lipidogramu, cholesterolu, nadciśnienia, także jak gdyby wpływa to na cały profil taki metaboliczny pacjenta, w tym właśnie stłuszczenie wątroby.
To jest choroba dobrobytu.
Można tak powiedzieć. W Europie, w bogatszych rejonach, w Stanach Zjednoczonych zdecydowanie częściej ta choroba występuje. W krajach azjatyckich, gdzie większość jest pacjentów jednak szczupłych, ta otyłość nie jest tak rozpowszechniona jak w Europie i w krajach zachodnich, to jest rzadsza choroba.
A proszę powiedzieć, co się dzieje finalnie, jeżeli człowiek jednak stwierdzi, to nie dla mnie zmiana stylu życia, mam tyle lat, nie ćwiczyłem, nie chodziłem, golonkę sobie lubię zjeść, nie będę niczego zmieniał. Do czego to prowadzi?
Tego, czego my się najbardziej boimy, to jest stłuszczeniowe zapalenie wątroby, które z kolei może doprowadzić do marskości wątroby, a na samym końcu jest niestety rak wątrobowo-komórkowy.
Czy często się to zdarza?
Na szczęście nie jest to bardzo częste, natomiast w związku z narastającą epidemią otyłości, stłuszczenia wątroby, na pewno będziemy w przyszłości z tym częściej się borykali.
Pan jest gastroenterologiem, też jest wyczulony na takie schorzenia, ale pierwsze wizyty są u lekarza rodzinnego. Czy lekarze rodzinni rozpoznają to schorzenie?
Zdecydowanie najważniejsza jest rola lekarzy rodzinnych, którzy wykonują podstawowe badania krwi, USG i z reguły ten pacjent już w ramach przychodni lekarza rodzinnego jest diagnozowany. Natomiast my zachęcamy do kierowania do poradni gastrologicznej właśnie pacjentów, którzy mają wysokie ryzyko włóknienia wątroby, długotrwające to stłuszczenie, liczne czynniki ryzyka, które mogą prowadzić do stłuszczeniowego zapalenia wątroby w konsekwencji marskości i raka.
Czy to schorzenie ma płeć?
Raczej nie. Zdecydowanie tutaj ten styl życia ma największe znaczenie. Natomiast ja tutaj też muszę dodać, że powinniśmy także u pacjentów bez otyłości w tym kierunku badać, dlatego że u pacjentów bez otyłości także zdarza się stłuszczenie wątroby.
Dawniej mówiło się o diecie wątrobowej, teraz specjaliści unikają takiego określenia. Jaka ma być ta dieta?
We wszystkich zaleceniach podkreślana jest rola diety śródziemnomorskiej, czyli diety z dużą zawartością ryb, błonnika, owoców morza, kwasy omega z przewagą omega-3, stosunek omega-3 do omega-6 powinien być 4:1, olej z ryb, czyli dieta, w której właśnie te wszystkie składniki, które wpływają na redukcję cholesterolu, na redukcję stłuszczenia wątroby.
Panie doktorze, jeżeli się faktycznie konsekwentnie tego przestrzega, jak szybko pan widzi poprawę parametrów?
Myślę, że to jest kwestia kilku miesięcy, w których zaangażowanie pacjenta przynosi wymierny efekt na badania laboratoryjne, na samopoczucie przede wszystkim pacjenta i na redukcję zmian, jeśli chodzi o USG wątroby i widoczne stłuszczenie w tym USG. Widzę to po swoich pacjentach, ten efekt po redukcji wagi, po zastosowaniu diety wpływa na wiele czynników, nie tylko gastrologicznych, ale i samopoczucie pacjenta, nadciśnienie, komfort życia, także zachęcałem pacjentów i naprawdę starałem się w tym pomóc, żeby aktywnie ćwiczyć, aktywnie uczestniczyć w diecie i przynosi to wymienne efekty.
Nieraz bywa tak, że człowiek mimo szczerej chęci sam sobie z tym nie poradzi. Gdzie można szukać pomocy?
Zapraszamy przede wszystkim do poradni leczenia otyłości. Oczywiście warto skorzystać z pomocy dietetyka, natomiast w naszym szpitalu działa obecnie poradnia leczenia otyłości w ramach poradni endokrynologicznej, więc obowiązuje skierowanie do poradni endokrynologicznej. Poradnia leczenia otyłości zajmuje się najczęściej taką wstępną diagnostyką, oceną, pomocą pacjentowi w diecie, ewentualnie ustalenie leczenia farmakologicznego. Jeśli nie przynosi to efektu, możliwe jest też leczenie bariatryczne. To się odbywa w poradni chirurgicznej.
Czy pacjenci korzystają z tej propozycji, z tej możliwości?
Jest to pewna nowość w całym województwie opolskim, ale widać, że duże zainteresowanie i widać pacjentów, którzy z poradni wracają z dobrymi efektami.
Kolejny krok, tak jak Pan powiedział, to już jest operacja. Słyszę, że coraz więcej ludzi też się na to decyduje.
Tak, i efekty operacji są dobre. Najczęściej wstępną diagnostyką, wstępną oceną jest założenie balonu dożołądkowego, który też u nas zakładamy. Wtedy to jest to wstępna taka kwalifikacja do operacji. Natomiast trzeba mieć świadomość, że coraz więcej nowych metod, przede wszystkim farmakologicznych, pozwala na redukcję wagi bez użycia skalpela.
Aczkolwiek bywa tak, że operacja ratuje życie człowiekowi.
Tak, w skrajnych przypadkach jest to jedyna słuszna decyzja, żeby zoperować pacjenta. Daje to szansę na szybką redukcję wagi i utrzymanie przede wszystkim tego efektu.
Bardzo dziękuję Panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo.